Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Serdecznie witamy w audycji W Trosce o Kościół.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i panią redaktor.
135 lat ma Muzeum Diecezjalne w Tarnowie. Obchody odbyły się 9 listopada. Jaka jest rola tej placówki Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie?
To jest pierwsze w Polsce muzeum diecezjalne. Założyciele tego muzeum, między innymi ksiądz prałat Bomba, zwracali uwagę przede wszystkim na to, aby chronić obiekty zabytkowe, kościelne, które na skutek różnych problemów, wojen, powstań, grabieży na tych terenach, te obiekty ucierpiały. Wiele kościołów zostało zniszczonych. Udało się gdzieś cudem uratować wystrój wnętrza. I właśnie muzeum nasze diecezjalne stało się miejscem schronienia dla tych rozproszonych obiektów z nieistniejących już często świątyń. A więc zachowały te zasoby muzealne obiekty, które są bardzo ważne dla Kościoła, ale także dla kultury Polski. Poza tym trzeba podkreślić, że to jest placówka edukacyjna. A więc mamy i wystawy czasowe, i wystawy, które są stałe. Między innymi, myślę, że wielu to podkreśla specjalistów, rzeźba gotycka sakralna tutaj jest chyba najlepiej reprezentowana. Patrząc na muzea w Polsce, często dyrektorzy Zamku Królewskiego w Krakowie czy w Warszawie proszą o udostępnienie na jakąś wystawę czasową pewnych obiektów. Mamy także oczywiście obiekty, które reprezentują inne okresy w dziejach sztuki, zwłaszcza sakralnej. Są prace konserwatorskie cały czas tutaj prowadzone. Często zapraszamy do współpracy studentów, między innymi zajmujących się historią sztuki, konserwacją zabytków. Niektórzy właśnie piszą prace, chociażby i magisterskie, na różnych uczelniach w Polsce, świeckich, ale korzystają z naszych obiektów, między innymi odnawiają je i dzięki temu też mogą prowadzić prace badawcze, które owocują chociażby i magisterium czy doktoratem. To też bardzo ważna działalność. Współpracujemy, tak jak powiedziałem, z różnymi muzeami i kościelnymi, i także świeckimi, i tymi najważniejszymi w Polsce. Bardzo ważna kwestia to jest formacja seminarzystów, przyszłych kapłanów, którzy między innymi mają alumni dyżury wakacyjne w naszym muzeum, oprowadzają grupy. Chodzi o takie wyczucie, niemal delektację obiektami sztuki sakralnej. W przyszłości to bardzo ważne, aby księża mieli świadomość cennych zasobów, które są w poszczególnych parafiach, kościołach. Bardzo ważna jest też działalność edukacyjna wśród uczniów. Cieszę się bardzo, że nauczyciele szkół średnich, ale i też podstawowych z Tarnowa i z okolic przybywają z grupami do naszego muzeum. Myślę, że to jest świetna możliwość wprowadzenia uczniów młodego pokolenia w całe bogactwo sztuki sakralnej, w jakiś sposób także dziedzictwo kulturowe, które noszą w sobie, którego są dziedzicami ci młodzi ludzie.
Tak, to miejsce, gdzie poznaje się historię Kościoła między innymi, a o historii w tych dniach będziemy dużo mówić. 11 listopada świętujemy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlaczego warto? A może trzeba znać historię narodu, nasze drogi do wolności?
Nie ma wzrostu bez korzeni. Widzimy to w świecie przyrody. Jeżeli chodzi o drzewa, krzewy, rośliny, byliny, musi być to zakorzenienie, aby następował wzrost. Tak samo jest z ludźmi. Jeżeli nie mamy korzeni, jeżeli nie jesteśmy zakorzeni w jakiejś historii, jakiegoś narodu, rodziny, plemienia, w jakąś kulturę ludzką, to trudno mówić tu o jakimkolwiek wzroście. Zwróćmy uwagę, że na przykład Janczarzy, doborowe oddziały tureckie, to byli przede wszystkim młodzi ludzie, nawet dzieci porwane tutaj z terenów Polski, specjalnie indoktrynowane, wprowadzane oczywiście w religię islamu. Bez tych polskich korzeni później byli tylko materiałem mięsem, można powiedzieć, armatnim, kiedy toczono tutaj, Turcy toczyli z nami wojny. To samo dzisiaj robią Rosjanie, wykradając dzieci ukraińskie i później indoktrynując, być może będą wcielać do armii, ale przede wszystkim odrywają ich od korzeni. A dzisiaj niestety widzimy w Polsce, też na zachodzie Europy, gdzie pojawia się z całą mocą neomarksizm, tak koncepcję odcięcia od państw narodowych, od tradycji danego narodu. Jakiś taki, powiedzmy, twór kulturowy, niedookreślony, nie do końca zdefiniowany, który powoduje, że ci ludzie, młodzi ludzie nie mają korzeni, uczestniczą w quasi jakiejś kulturze, ale w rzeczywistości są zagubieni. Przypominam sobie rozmowę z dwoma ambasadorami Polski w jednym z krajów. Jeden ustępował, drugi obejmował placówkę. Mają oczywiście dzieci, starają się je wychowywać w duchu patriotycznym, narodowym, ale mówią, że ze względu na swoją pracę muszą się przemieszczać z kraju do kraju. Te dzieci oczywiście mają pewien bonus, ponieważ uczą się języków w danym kraju, są w danym systemie szkolnictwa, muszą cały czas jednak zmieniać miejsce zamieszkania. I właśnie ci ambasadorowie podkreślali, że te dzieci nie mają korzeni, że mimo tego, że staramy się je wychowywać w duchu pewnej tradycji, widzimy właśnie jakąś taką bezradność, niedookreślenie tych dzieci. Gdyby brak określonej tożsamości narodowej. Chociaż mówią biegle wieloma językami, są bardzo zdolni, ale brakuje właśnie tego, co jest udziałem nas mocno zakorzenionych w kulturze, w historii danego narodu.
Księże biskupie, a jak Kościół pomagał w podtrzymywaniu tego ducha polskości, patriotyzmu, kiedy przeżywaliśmy w historii trudne chwile, kiedy nie było Polski?
123 lata zaborów to okres intensywnej działalności Kościoła, nie tylko w wymiarze zbawczym, bo to jest główne zadanie Kościoła, zbawić człowieka w danym czasie, w danej kulturze, ale też podejmując tę działalność główną, Kościół zwracał uwagę na tożsamość naszą narodową. Ja przypomnę, że tutaj, biorąc pod uwagę naszą diecezję, w połowie XIX wieku nasi alumni prowadzili działalność konspiracyjną, patriotyczną i z tego względu także jeden z naszych biskupów, ksiądz biskup Józef Wojtarowicz, musiał opuścić diecezję, ponieważ władze austriackie oskarżyły go o to, że popiera tą działalność alumnów i działalność patriotyczną księża. Ale to jest tylko taki jeden niewielki wycinek tego, co się działo tutaj na ziemiach polskich. Kościół był jedyną przestrzenią ostatecznie wolności i tak jak wcześniej wpływał na kulturę polską od momentu chrztu, od 966 roku, tak szczególnie w okresie zaborów był miejscem, gdzie czuliśmy się ostatecznie wolni, bo to wolność wewnętrzna decyduje tak naprawdę o wolności człowieka, nawet gdy jesteśmy w niewoli, czy w czasie okupacji, czy powiedzmy w jakimś stanie opresji zewnętrznej. Ta wolność zewnętrzna jest ograniczona, to jednak liczy się wolność wewnętrzna i paradoksalnie dzisiaj może mamy taką sytuację, że jesteśmy wolni, powiedzmy, w tym wymiarze zewnętrznym, chociaż w pobliżu toczy się wojna i w dalszej perspektywie nie wiadomo, jakie będą konsekwencje konfliktu też na Bliskim Wschodzie, to jednak mając tę wolność jeszcze zagwarantowaną zewnętrzną, daj Boże, aby pokój trwał jak najdłużej, to jednak często to zniewolenie wewnętrzne jest potężne. Ludzie czasem są bezwolni i tutaj działalność Kościoła dzisiaj jest też bardzo ważna. Tak jak w okresie zaborów, jak w okresie okupacji hitlerowskiej, jak w okresie komunizmu po II wojnie światowej, tak dzisiaj szczególnie wydaje się, że właśnie tworzenie tej przestrzeni wolności duchowej jest niesamowicie ważne, żeby młodzi ludzie, zwłaszcza młodzi Polacy, mieli świadomość tego, kim naprawdę są, zwłaszcza, że zagrożenia są duże, chociażby próba weryfikacji czy ograniczenia traktatu lizbońskiego, który już ograniczał wolność państw narodowych, a teraz jeszcze bardziej to ograniczenie ma następować, zwłaszcza w wymiarze też edukacji, bo można wtedy ideologie obce wtłaczać dzieciom i zawsze na to się zwraca uwagę, żeby uderzyć w szkoły, uderzyć w wychowanie kształtowanie postaw dzieci, młodzieży. Myślę, że teraz jest dopiero wielkie wyzwanie, jak w oparciu o relacje do Boga budować naszą wolność wewnętrzną, która daje później siłę do tego, aby podejmować działania, które skutkują także wolnością zewnętrzną, czyli stworzeniem takich warunków, które dają poczucie bezpieczeństwa danemu państwu i poszczególnym obywatelom.
Tutaj wiele razy już padało słowo wolność. Co to tak naprawdę oznacza? Słowa wolność, demokracja są dzisiaj bardzo często wypowiadane. Mogą być także różnie interpretowane. Wszystko mi wolno, ale...
O często mówi się dzisiaj, że demokracja to jest wartość europejska. Żadna wartość. Demokracja jest systemem społeczno-politycznym. Wartością to jest wolność. Wartością to jest zgodność człowieka i moglibyśmy tutaj wymieniać. No jest taki duży nieład, jeżeli chodzi o pojęcia. Wypierając wartości chrześcijańskie, usiłuje się tworzyć tak zwane wartości europejskie, ale często widzimy tu duże przemieszanie. Wolność osoby ludzkiej, ta wewnętrzna, jest tutaj decydująca w relacji do Pana Boga. Między innymi wolność jest składową ludzkiego sumienia, o którym tak głęboko pisze jeden z dokumentów Sobora Watykańskiego II, że sumienie, czyli także wolność, która jest podstawowym elementem sumienia, to jest najtajniejsze sanktuarium człowieka, gdzie on pod okiem Boga, ale sam decyduje o własnym losie. I czy rzeczywiście dzisiaj ci, którzy mówią, że jesteśmy wolni, bo możemy robić, co się nam podoba, czy są rzeczywiście wolni? Ja jestem ciekaw, jak my widzimy tę wolność, którą się nam ogranicza ze wszystkich stron. I od strony medialnej, i od strony zapisów prawnych, i pod względem finansowym. I moglibyśmy tutaj wymieniać różne zjawiska w świecie, gdzie wolność ludzka jest ograniczona i to totalnie. I my na to się godzimy, bo jeszcze powiedzmy możemy sobie coś zakupić, bo jeszcze możemy się przemieszczać samochodem, bo jeszcze mamy pracę. No więc godzimy się na to, że będą nas podsłuchiwać, że będą nas ograniczać, że będą nam pewne rzeczy wciskać, narzucać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Właśnie ta kwestia demokracji. Czy wolność, powiedzmy moja wolność uprawnia mnie do tego, żeby ograniczyć wolność innej osoby. Na przykład głosowanie w sprawach aborcji. Jesteśmy wolni, głosujemy, ale w ten sposób ograniczamy wolność tych, którzy zostali poczęci, którzy są ludźmi, którzy mają swoje prawa i nie mają tych praw, bo nasza wolność ogranicza ich wolność. A więc próba takiego demokratycznego przegłosowania tutaj jest absurdalna, bo gdzie jest wolność tych, którzy nie mają prawa głosu? I zresztą jakikolwiek akt demokratycznych wyborów, no weźmy sobie pod uwagę wybory w Polsce, powiedzmy sobie wprost, jeżeli będzie jedna opcja, ona zwycięży, no powiedzmy zwycięża demokracja, ale ci przegrani, ta druga strona może powiedzieć, no ale nasza wolność jest ograniczona, my się wcale na to nie godzimy, tak naprawdę trudno mówić o wolności, jakbyśmy tak się przyjrzeli sobie, bo ci, którzy przegrali, powiedzą, no nie jesteśmy reprezentowani, bo ktoś może powiedzieć, będę premierem całego narodu. On sobie tak może zdeklarować. Czy prezydent może powiedzieć, jestem prezydentem wszystkich Polaków. Ale są tacy, którzy subiektywnie stwierdzą, nie, ta osoba XYZ nie jest moim premierem, nie jest moim prezydentem, a więc moja wolność jest tutaj całkowicie ograniczona, więc są niestety brutalne konsekwencje też tak zwanej demokracji. Zresztą na ten temat też już mówiono i padły te sławne słowa, że jest to jeden z lepszych systemów, ale nie najlepszych, jeżeli chodzi o zarządzanie społeczeństwami.
Dziękuję księdzu biskupowi za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jesz.
Bardzo jestem wdzięczny i życzę wszystkim dobrego świętowania, także uroczystości związanych z odzyskaniem niepodległości.